królestwa, władce tego królestwa intrygowały sprawy duchowe. Rozmawiał z sadhu, uświęconymi takimi ludźmi z Indii i nie przekonywało go to, co mówią. Czy rozmaite systemy jakby badał religijne i nie był tym usatysfakcjonowany, miał bardzo otwarty umysł, bo chciał coś pojąć, chciał coś zrozumieć. Wysłuchał muzułmańskich uczonych, wysłuchał chrześcijańskich teologów i oni mu zwrócili uwagę na judaizm, na Żydów. Mieszkali w jego królestwie i wiedział, że istnieje taki naród i że jest odrębny i że ma swoje wierzenia, ale z powodu tego, jak traktowano ich, z takim odrzuceniem i takim jako coś niewartego w ogóle uwagi, on sam jakby uległ temu i uważał, że nie mogą być depozytariuszami niczego ciekawego dla niego, niczego intrygującego. Z pewnością nie są kimś, kto mógłby jakby zadowolić go, jakiś ten rozczarowany taki się czuł. Ale jednak otoczenie jego przekonało go, że zwracając uwagę, zobacz, że i muzułmanie, i chrześcijanie jednak odwołują się do nich i mówią o nich. Tak, mówią o ich Bogu. I zdecydował się, później opisał to Juda Halewi w Kuzari, w takim wielkim dziele, opisał wszystkie te wydarzenia. I on się zdecydował wysłuchać teraz, to dobrze, to niech ci uczeni żydowscy, mędrcy mogą się z nim spotkać. I w czasie spotkania zadał najpierw pytanie, w co wy wierzycie, w kogo wierzycie? My wierzymy w Adonai, który wyprowadził naszych ojców z Egiptu, z domu niewoli. I on się zaczął śmiać i mówi, że po prostu chyba zakończymy tę rozmowę. Po prostu, kto to widział w ogóle, kto o tym słyszał? Bóg, który z jakichś waszych ojców, z jakiegoś kraju wyprowadził, że byli tam niewolnikami. I teraz ci mędrcy żydowcy mówią, że władco, pozwól, że jeszcze przemówimy do ciebie. Ochłonął, mówi, dobrze, mówcie dalej. I jeden z tych rabinów mówi tak, gdybyśmy powiedzieli, twój i mój Stwórca, twój i mój Bóg, bardziej byś się poczuł taki zaintrygowany. Aha, czy jakiś jest wspólny dla mnie, dla ciebie Bóg. A czułeś się rozczarowany, bo powiedzieliśmy o kimś, o czymś, co jest ci zupełnie nieznane i przywołaliśmy rodzaj świadectwa, że oto ktoś nam przekazał to i my teraz chcemy komuś innemu to przekazać. I w dłuższym wywodzie powiedzieli mu, że wierzą w Boga, który jest obecny w życiu ludzi. Że oni nie wierzą w Boga, o którym się definicje jakieś wygłasza, że on jest taki albo taki, a nie jest taki, tylko oni wierzą w Boga, który jest blisko człowieka, który cierpi razem z człowiekiem, który płacze razem z człowiekiem, który jest gotów człowiekowi pomóc. I to zupełnie go jakby otworzyło jego serce i uznał, że jest to najbardziej trafne i najbardziej takie pouczające właśnie wieść o takim Bogu. Nie właśnie jakaś definicja, jakieś zmyślone często historie, jakieś, tak? Tylko właśnie, że to jest, że on tam z nami zszedł i on tam był z naszymi ojcami i widział krzywdę naszych ojców i postanowił nas stamtąd wyprowadzić. I oni mówią, i my jesteśmy jakby tego świadkami, depozytariuszami. Nam nasi ojcowie to przekazali, a naszym ojcom ich ojcowie to to przekazali w tym nieprzerwanym łańcuchu, to wydarzenie jest opowiadane. I koniec końców, najpierw ten król, elity tego państwa i właściwie całe państwo dokonało konwersji. Ogromna liczba ludzi, że mówi się, że część Żydów, którzy mieszkali na terytorium Rzeczypospolitej, pierwszej Rzeczypospolitej, wielu było potomkami Chazarów, było konwertytami, a nie urodzonymi z matki ojca, z matki Żydówki. Że oni bardzo jakby zasilili po serii prześladowań, masakr, bardzo jakby zasilili lud. I dzisiaj czytamy, tak się zaczyna, to nazywa się to Aseret Hadibrot, 10 wypowiedzi. Często używa się, że to 10 przykazań, ale w tych 10 wypowiedziach jest 15 przykazań w ogóle. Nie? Czyli, że to nie jest, choć się przyjęło tak mówić, nie? Że tak zwane 10 przykazań, 10 wypowiedzi Pana Boga właśnie się zaczynają od takich słów. Ja jestem Adonai, który cię wywiódł z domu niewoli, z Micraj. Nie jest powiedziane, ja jestem Adonai, stwórca nieba i ziemi. Tylko właśnie to doświadczenie jest opisane. I ono jakby jest taką przesłanką dla każdego człowieka, że właśnie Bóg uczestniczy w życiu człowieka. Że oni temu władcy powiedzieli, Bóg nie jest jakąś ideą daleką, w zaświatach gdzieś żyje i niczym się nie interesuje, samym sobą, tylko właśnie jest obecny w losach ludzi. Że jeśli człowiek chce, to Bóg natychmiast towarzyszy jego życiu. Że wszystko zależy od człowieka. Natychmiast się Bóg skłania ku człowiekowi, że jest powiedziane, że jest blisko niego. Jak Moshe później powiedział, że to słowo jest bardzo blisko ludzkiego serca. I parasza się nazywa, na co zwrócono wiele razy, w mędrcy żydowscy zwracali uwagę, że parasza, która zawiera ten odcinek Tory, ta porcja Tory, którą przeczytaliśmy, która zawiera jakby taki fundament cywilizacyjny też, tych 10 wypowiedzi, że nie została nazwana od tego, że na przykład nadanie Tory, czy jakieś coś podobnego, tylko została nazwana Jetro. Tak? Jeter, dodatek. Że dowiadujemy się o człowieku niezwykle mądrym, odważnym. Może być wzorem dla każdego w postępowaniu. Człowiek, który był doradcą faraona, najpotężniejszego człowieka tamtych czasów. Wiele razy mówiliśmy, nie można było, mając kontakt z nim, nawet nie wolno było patrzeć na niego. Tak? W niesamowitym uniżeniu trzeba było do niego przystępować i on zaliczał się do elitarnego kręgu jego doradców. Tak się sprzeciwił prześladowaniu Żydów, co świadczy o jego wielkiej odwadze. W swoim kraju przekazał starszyźnie swojego kraju, tak jak mówi Midrasz, tak zwane narzędzia bałwochwalstwa i powiedział im, ja już nie chcę być waszym kapłanem. Przestał czerpać korzyści z tego, że był najwyższym jakby takim najwyższym sprawcą kultu. Tak? Zrezygnował z tego, czyli zrezygnował z bardzo wygodnego, bardzo dostatniego życia, że, jak mówi Midrasz, został skazany na ostracyzm społeczny. Nie wolno było się z nim kontaktować, nie wolno było pracować u niego, nawet za duże pieniądze. Stąd jego córki musiały zwierzętami się zajmować. Czyli bardzo dużo straci. I teraz czytamy o nim, że Jetro usłyszał, co Bóg uczynił Izraelowi. I mędrcy żydowscy zadali pytanie, co usłyszał. I są trzy rzeczy, o których powiedzieli rabini. usłyszał o rozstąpieniu się morza. Druga wersja jakby, usłyszał o ataku Amalekitów na Izraela. Trzecia, usłyszał o tym, że Bóg objawił się Izraelowi i dał mu Torę. I teraz trzy odrębne wypowiedzi rabiniczne nie są świadectwem ich różnicy zdań. I często powierzchownie tak się rozumie różnicę zdań wyrażaną przez nich w jakimś, w czymś, w jakimś zakresie czegoś. Czy głębsza analiza i ich wypowiedzi pozwalają nam lepiej zrozumieć, dlaczego, próbując odpowiedzieć na pytanie, co usłyszał Jetro, wypowiedziano trzy różne opinie, ale spójne ze sobą. Mianowicie, mądrość tego człowieka polegała na tym, Jetry, polegała na tym, że on się zastanawiał, co człowieka determinuje w tym, żeby zerwać ze starym życiem, żeby coś zrobić ze swoim życiem. Tak? Innymi słowy, co na człowieka wpływa, że chce się nawrócić. I jedna opinia była taka. Rozstąpienie się morza, czyli słyszę o jakiejś wyższej idei, jakiejś dziwnej rzeczy usłyszę, o czymś, bo, że jakby w ogóle to dotyczy rodzaju ludzkiego i że rozmaite rzeczy nas intrygują. Tak? I na inne większą uwagę zwracamy, a o innych mimo uszu puszczamy. I teraz pierwsze w chronologicznej kolejności to rozstąpienie morza zostało nazwane usłyszał o wyższej idei. Czyli pojawia się siła, która czyni, tak narusza prawa natury. Jest jakieś coś niebywałego, tak, że wody zamieniły się w dwie szklane tafle, pionowo stojące. Chronologicznie dalej, że usłyszał, że Amalekici zaatakowali Izraela. I rozwinięto tę myśl Jetry w ten sposób. Się zastanawiał, czy zło, które jest czasami na wyciągnięcie ręki, czy ono wpływa na człowieka, że człowiek postanawia coś zrobić ze swoim życiem. Że człowiek jakby widzi rozmaite obrzydliwości. Zło w rozmaitej formie ujawniające się i to przeraża człowieka i postanawia jakby szukać drogi takiej bezpiecznej dla niego. I trzecia rzecz w chronologii, czyli objawienie się Pana Boga na Synaju, że człowieka determinuje wprost idea Pana Boga. Słyszy o tym, o Bogu słyszy i uważa, że to jest to coś najcenniejszego, o czym usłyszał, jak mówi Jeszua w przypowieści, że tę perłę znalazł. Tak? Czyli, że w rozmaity sposób człowiek jest przekonywany o tym, żeby zerwać ze swoim dawnym życiem. I on to bada, że jakby, że w rozmaity sposób właśnie jest determinowany człowiek do tego, żeby pójść ku Bogu. I jest powiedziane, przybył do obozu, Mosze go ucałował, czy w ogóle była dyskusja, kto kogo ucałował też w tym przypadku, ponieważ tekst nie mówi wprost, kto kogo. I jakby jest powiedziane, że Mosze, że taki miał ogromny szacunek do swojego teścia, że on pierwszy go jakby zaczął całować, uradował się jego widokiem. I kiedy w obozie już byli, on już dokonał konwersji, stał się Bercedek, przeszedł, przyłączył się do Izraela i była dyskusja, że on nie mógł pojąć, dlaczego widząc rozstępujące się morze, cuda, które zmasakrowały Egipt, dlaczego i teraz Izrael osiąga jakieś wyżyny duchowości, dlaczego nagle zeszli na sam dół, bo tak jest rozumiane, że to wszystko się wydarzyło i nagle zadali pytanie z poprzedniego odcinka Tory, tak? Czy między nami jest Bóg? I on mówi, że jak ludzie, którzy czegoś takiego mogli doświadczyć, mogą zadać w ogóle takie pytanie, czy z nami jest Bóg? I że odpowiedzią na to pytanie było, że jak pamiętamy, 400 mil drogę wykonał, Amalekici wykonali, żeby zaatakować Izraela. I jest powiedziane, Tora używa nazwy Refidim, Rafu, Jadejchem, Min Hatora, rozluźnić uścisk Tory. Rafu, rozmiękczyć. Innymi słowy, on nie mógł pojąć, jak można duchowe wyżyny osiągnąć i nagle spaść, wszystko nagle jest rozmiękczone. Rozwodniło się wszystko. I usłyszał, bo on był, on stał na stanowisku, trzeba fason trzymać do końca. Po prostu nie można nigdy zejść, nawet jeden stopień niżej. Przekonywano go, że czasami tak jest, że człowiekowi się noga obsunie, tak? I spadnie niżej, ale że właśnie Bóg, który się nazywa, który ojcu wyprowadził z Miccaj, to jest Bóg, który nie okazuje tylko surowości, gniewu, tak? Z tego powodu, że człowiek się potknął, tylko jest nazywany ojcem naszym. Ponieważ jak ojciec dziecku wybacza rozmaite rzeczy, tak Bóg wybacza człowiekowi. Oczekując, że jednak naprawi się i już nie będzie powtarzał tak, błędów, grzechów. I wszystko leży jakby w praktyce. I kiedy czytamy w Ewangelii, że Jeszua przypomniał prawa wykonawcze. Tak? Tora mówi o rozwodzie, a Jeszua mówi, nie wolno się rozwodzić. Trzeba dochowywać wierności małżeńskiej. Trzeba kochać swoją żonę. Mąż ma kochać swoją żonę. Jest napisane, nie zabijaj, a Jeszua przypomina, można słowem zabić. Tak? Można dzisiaj kogoś w Ameryce zabić. Na odległość można razić człowieka, że istotą są te przepisy wykonawcze i żeby tego się trzymać, jakby starać się to wdrażać w życiu, że to właściwie o nas świadczy, nie to, co wiemy o Panu Bogu, tylko na ile umiemy podporządkować się tym wszystkim wymogom moralnym, na ile wymuszam na samym sobie, żeby, jak mówi apostoł Paweł, w ogóle zadaje pytanie, czy byście się kiedyś opierali czemuś? Do krwi na pewno niczym. Czyli, że jest to niebagatelne, żeby tak umieć siebie samego opanowywać. I to jest bardzo trudne. Bardzo trudne, żeby siebie samego kontrolować i opanowywać. A do tego zostaliśmy wezwani, że to właściwie świadczy o naszym człowieczeństwie, nic innego. Tylko to, jak my postępujemy i jak my się stosujemy do tego. Bo to my dajemy sami o sobie świadectwo, stosując się lub nie stosując do tego. Jak jest w przypowieściach Salomona napisane, nie należy ojca swojego zdradzać, ani przyjaciela swojego ojca, co alegorycznie odniesiono do Pana Boga, który jest naszym Ojcem, i do Abrahama, który, tak, jest, jak mówi prorok Izajasz, to jest skała, z której wyciosano, tak, tego, który jest Ojcem wszystkich wierzących, człowieka, który nigdy nie zawiódł. Tak? Jak do Jeszuły mówią, a myśmy dziećmi Abrahama, to musicie mieć jego czyny. Że żadna deklaracja, ani żadna definicja niczego nie załatwia. Wszystko rozgrywa się w tej sferze mojego postępowania. do ich zaniechań. Wszystko jakby w tej sferze się, w tej sferze się rozgrywa. W księdze Dwarim, czyli piątej księdze Mojżesza, kiedy jest Mosze przypomina to wydarzenie, że Bóg na górze Synaj się objawił i że dał słyszeć swój głos. Piąty rozdział, to jest księgi Dwarim, jest powiedziane, Tora mówi, że i ten głos jest użyty czas teraźniejszy, że rozbrzmiewa. Tak? Że on nie, że rozbrzmiał kiedyś, tylko że ten głos rozbrzmiewa. Innymi słowy, Bóg nieustannie chce być w życiu człowieka. Tak? Bóg czeka na człowieka i chce być obecny w jego życiu przez swojego umiłowanego Syna Jeszuę. Jak dzisiaj czytaliśmy w księdze proroka Izajasza, tu jest zabieg taki zrobiony w polskim tłumaczeniu, którego nie ma w tekście. Mianowicie, bo Achaz zrodził dziecko dla nas, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza od Boga i otoczono go sławą daną przez cudownego doradcę. Nie, ten syn się tak nazywa. Ten syn się nazywa cudowny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, władca pokoju. Dosłownie ojciec przyszłego wieku. El Gibor tu jest użyte, nie? Potężny, potężny pan. Czy cudowny doradca i właśnie pan pokoju. I to jest tytuły w... uważane przez mędrców żydowskich za tytuły przypisane Chrystusowi, tak? Że on tak się nazywa. Niech będzie Bóg między nami błogosławiony. Powstańmy do modlitwy.